spokój we mnie zaprowadzasz. Cała ma nadzieja tylko w tobie.
Nadzieja zawieść nie może.
Cała ma nadzieja tylko w tobie.
Szukaj ratunku w słowie.
Zapraszają Gabriel Maryniaczyk
i Julita Maryniaczyk.
Słuchają. Witam Państwa bardzo serdecznie. Gabriel Maryniaczyk, ze mną moja żona Julita i Helenka. Witam Państwa w 5. odcinku naszej audycji. Nadzieja zawieść nie może, szukaj ratunku w słowie. 5. odcinek, dzisiaj bardzo ciekawy temat, droga. Małżeństwo jest drogą, ale też nasze życie jest drogą, nasza wiara. Droga w tradycji biblijnej to znacznie więcej niż taki fizyczny szlak, bo już dla starożytnych ludzi, którzy wiedli to koczownicze życie, była symbolem poszukiwania, przemiany i relacji z Bogiem. Abraham, odpowiadając na wezwanie Boże, wyruszył w nieznane, rozpoczynając swoją wielką duchową podróż, której celem było poznawanie i podążanie drogami Pana. I choć te drogi nie były zrozumiane, one zawsze prowadziły do niezwykłych doświadczeń i przemiany serca. Później wędrówka Izraelitów z Egiptu przez Morze Czerwone i pustynię była wyzwoleniem nie tylko fizycznym, ale też głęboką lekcją zaufania i wierności Bogu. On sam przecież był ich przewodnikiem, zapewniając im ochronę, pożywienie i kierunek. Ale był to też czas prób, które ujawniały te ludzkie słabości i niewierność Izraelitów. Ale mimo to Bóg doprowadził swój lud do ziemi obiecanej, miejsca odpoczynku i szczęścia. Prawo nadane przez Boga dla nas jest drogowskazem życia. Podążanie drogami Pana oznaczało nie tylko przestrzeganie przykazań, ale także życie w bliskości z Nim. Odejście od tych dróg prowadziło do cierpienia, a ostatecznym wyrazem tego było wygnanie. Jednak nawet wtedy Bóg obiecywał odnowę i triumfalny powrót na przygotowane przez Niego ścieżki. No i dochodzimy tym wszystkim do Nowego Testamentu, gdzie droga nabiera nowego znaczenia w osobie Jezusa Chrystusa, który mówi: ja jestem drogą, prawdą i życiem. To On staje się przewodnikiem, celem i towarzyszem w tej naszej duchowej drodze. Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie otwierają nową ścieżkę, drogę prowadzącą do wiecznego odpoczynku i pełni życia w Bogu. W Jego śladach podążają pierwsi chrześcijanie, którzy swoją wiarę nazywają właśnie drogą. Droga biblijna to zatem symbol wyboru pomiędzy ścieżką życia a ścieżką śmierci. To zaproszenie do ciągłego odkrywania, że Boże drogi, choć często trudne, zawsze prowadzą do prawdy, miłości i ostatecznego zbawienia. My sami też jesteśmy na drodze, na wielu drogach, czy to tak jak powiedziałem wcześniej, małżeńskiej, teraz też rodzicielskiej, jesteśmy na drodze nauki humanalnej, na drodze wiary, dlatego też dzisiaj taki temat wybraliśmy. Czytanie z Księgi Rodzaju. Pan rzekł do Abrama: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród. Będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy Cię błogosławić będą, a tym, którzy Tobie będą złorzeczyli, ja będę złorzeczył. Przez Ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. I zabrał Abram z sobą swoją żonę Saraj, swego bratanka Lota i cały dobytek, jaki obaj posiadali, oraz służbę, którą nabyli w Haranie. I wyruszyli, aby się udać do Kanaanu. W kontekście drogi i małżeństwa ten fragment mówi do mnie trochę. Przede wszystkim to, że w momencie moim, kiedy decydowałem się, aby zaufać Bogu, też Bóg kazał mi wyjść z mojej ziemi rodzinnej. I nie chodzi tutaj o dom rodzinny, ale chodzi o moją sytuację życiową, że sytuacja życiowa, w której jest mi dobrze, którą już dobrze znam, jakieś grzechy, na które sobie pozwalam, bo się zdarzają. W moim przypadku było to takie życie, gdzie się nie instaluje i nie podejmuje decyzji i nie wykonuje jakiejś pracy nad sobą, bo relacje można zmienić, ludzi można zmienić. Mam łatwość w nawiązywaniu takich prostych relacji, krótkich, a trudność w utrzymywaniu takich prawdziwych relacji, bo bardzo jestem skupiony na sobie. I w pewnym momencie mojego życia Bóg zaprosił mnie, abym wyszedł z tej ziemi rodzinnej, wziął ze sobą to wszystko, co mam, te dobre i złe rzeczy i zaufał Mu, że jest inna droga. I co też jest piękne w tym fragmencie, to Bóg mówi, że wyjdź z tej ziemi do kraju, który Ci ukaże. To nawet nie jest tak, że wyjdź tutaj, wiesz, gdzie idziesz, musisz po prostu przejść jakąś drogę. To jest ta nadzieja i to zaufanie Panu Bogu, że ten cel zmaterializuje się po drodze, że to zaufanie Bogu i oddanie Mu całego życia wiąże się też z tym, że ryzykujemy, że ta droga będzie nas kształtować. I Abram, mimo że miał 75 lat, mój tata, starszym człowiekiem, nie ma jeszcze 70 lat, ma 70, jeżeli dobrze pamiętam. Więc a jego traktuję jako taką osobę, która już przeżyła bardzo dużo. Tak naprawdę już taką osobę, która właśnie teraz jest dziadkiem, już teraz sobie tak żyje z dnia na dzień. A tutaj mamy 75-letniego Abrama, któremu Bóg mówi, że to jego prawdziwe życie dopiero się zacznie. Tylko czy jest gotowy, aby wyjść z tego, co budował swoimi rękami, zabrał to wszystko, ten dobytek i wyruszył w drogę. Zmienił tak naprawdę swoje życie i tak też często jest, szczególnie w kontekście małżeństwa, że te wszystkie rzeczy, które mamy, te naleciałości, przyzwyczajenia, to wszystko musimy zabrać i na nowo budować na drodze już z kimś innym. Bardzo często też w zaufaniu Panu Bogu, gdzie na przykład też, żeby to zobrazować na przykładzie tego, jak wiele ludzi teraz się na to oburza, dlaczego Kościół nie pozwala mieszkać przed ślubem małżonką? Przecież to trzeba właśnie się sprawdzić, zobaczyć, jak się z kimś żyje, dopiero podjąć decyzję. A to jest, uważam, bardzo pięknie przemyślane to, że tak ważne decyzje, jak związanie się z kimś na całe życie, trzeba podejmować z jak z największą rozwagą, aby też te emocje, ta cielesność nie przysłaniała tej ważnej decyzji. Aby to można było podjąć w jak największej zgodzie z samym sobą. I to jest właśnie to zaufanie. To wyjście do kraju, który Bóg wskaże. Że jeżeli chcemy budować tą drogę na Nim, to musimy też zgodzić się, że te warunki, jakie będą na tej drodze, musimy się zgodzić na te warunki po prostu. Dlatego słuchając tej historii, to początku tak naprawdę historii Abrahama, która będzie bardzo, bardzo długa i piękna, ale też pełna wyrzeczeń, napawa mnie taką nadzieją i też widzę drogę małżeńską w tym, szczególnie tę decyzję na to, aby wyjść z tej ziemi, wyjść ze swojego życia i zaufać Panu Bogu.
Cała ma nadzieja tylko w Tobie.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje. I do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Kiedy przygotowywaliśmy się z Gabrysiem do tej audycji i szukaliśmy hasła ze słownika teologii biblijnej, byłam pełna podziwu, jaką wielką obfitością Pan nas obdarował w tym haśle droga. Było tak wiele fragmentów, które mnie dotknęły, że szczerze mówiąc nie wiedziałam, które wybrać. Wybrałabym wszystkie, ale ta audycja chyba trwałaby 4 godziny. W tym fragmencie proroka Izajasza porusza mnie tutaj ten pierwszy wers. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. To jest fragment bardzo mi bliski, bo tak naprawdę teraz w moim życiu widzę, że Pan Bóg naprawdę pozwala się znaleźć. Tylko, że właśnie widzę Go dopiero teraz, od jakichś 2 lat. Pomimo, że od zawsze byłam osobą wierzącą, od zawsze byłam częścią Kościoła i nie tylko uczęszczając na niedzielne Eucharystie, ale należałam do różnych wspólnot. Byłam chyba 11 razy na pierwszej pielgrzymce na Jasną Górę. Kiedy chodziłam na te pielgrzymki, przez tyle lat nie rozumiałam do końca, o czym konkretnie mówią księża, czy nawet osoby świeckie. Wiele słów było dla mnie takimi zagadkami i bałam się, że nigdy ich nie rozwiążę, że nigdy ich nie zrozumiem. Co to znaczy, że zmartwychwstanie człowieka przychodzi przez krzyż i tak dalej. To brzmiało dla mnie jak jakieś słowa niemożliwe do zrozumienia. Nie zawsze dziwiłam się, dlaczego, no księża okej, siostry zakonne również, ale osoby świeckie, skąd one w ogóle rozumieją ten język? Ja przecież jestem na tej pielgrzymce za rok na kolejnej, po drodze, w ciągu roku, w różnych miejscach i wciąż nie rozumiem tego tak jak oni. Zawsze chciałam właśnie dążyć do tego, żeby rozumieć słowo Boga tak jak oni rozumieją, wiedzieć o czym mówią, bo przez ten cały czas czułam wręcz, jakby mówili w jakimś innym języku. To był niby polski, ale jakiś inny. I dopiero teraz, od 2 lat, nie mogę powiedzieć, że to rozumiem, ale zaczynam rozumieć. A to dlatego, że Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym jest ze mną praktycznie na co dzień. Kiedyś też myślałam, że Pismo Święte nie jest dla mnie, że ono jest dla jakichś ludzi właśnie takich, którzy jakoś bardziej potrafią, nie wiem, analizować, definiować, albo dla osób nieświeckich. A tutaj ten mały fragment odnosi się tak naprawdę do całego mojego życia, no ale właśnie nie tylko do mojego, że Pan Bóg jest blisko i On pozwala się znaleźć. Jestem przykładem takiej osoby, która nie poddała się nigdy Go szukać i dzięki temu Go znalazła. I mówię to po to, bo może są niektóre osoby, którym wydaje się tak samo, że to, co słyszą w kościele, może być dla nich jakieś niezrozumiałe. I zachęcam do tego, aby to w sobie zgłębiać, bo właśnie można być 11 razy na pielgrzymce w różnych wspólnotach, a nadal tego nie rozumieć, nie słyszeć jak inni. I tutaj prorok Izajasz zachęca nas do tego, aby szukać Pana. I to jest ciekawe, że każdy może Go znaleźć, że pomimo, że On jest jeden, taki sam dla wszystkich, to można Go znaleźć na różne sposoby. To, że ktoś był na pielgrzymce, to niekoniecznie ja Go mogę znaleźć tam. Może ja znajdę Go w takiej wspólnocie, czy w innej wspólnocie, czy może po prostu we wspólnocie kościoła w parafii na przykład. Dlatego chcę tylko na zakończenie tego fragmentu powiedzieć, że warto być wytrwałym, a kiedy się nim jest, to naprawdę dopiero mogę zaświadczyć o tym, że dopiero wtedy otwiera się życie. Sens istnienia mojego i innych ludzi i jest to piękna, nawet nie przygoda, to jest po prostu, to sprawia, że żyje się piękniej i chce się to życie bardziej zgłębiać, odkrywać, chce się po prostu żyć. czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi Cię prowadził Pan, Bóg Twój, przez te 40 lat na pustyni, aby Cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w Twym sercu. Czy strzeżesz Jego nakazu, czy też nie? Utrapił Cię, dał Ci odczuć głód, żywił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani Twoi przodkowie, bo chciał Ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Nie zniszczyło się na Tobie Twoje odzienie, ani Twoja noga nie opuchła przez te 40 lat. Albowiem Pan, Bóg Twój, wprowadził Cię do ziemi pięknej, ziemi obfitującej w potoki, źródła i strumienie, które tryskają w dolinie oraz na górze, do ziemi pszenicy, jęczmienia, winorośli, drzewa figowego i granatowego, do ziemi oliwek, oliwy i miodu, do ziemi, gdzie nie odczuwając niedostatku nasycisz się chlebem, gdzie Ci niczego nie zabraknie, do ziemi, której kamienie zawierają żelazo, a z jej gór wydobywa się miedź. Najesz się, nasycisz i będziesz błogosławił Pana, Boga Twego, za piękną ziemię, którą Ci dał. I tutaj już konkretnie do tego, co mówiłam wcześniej, mogę się odnieść, bo słyszymy zdanie, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. I z pewnością jest to fragment, który słyszeliśmy w Kościele nieraz. I właśnie dzięki temu, że jestem w relacji z Bogiem, takiej, której jestem aktualnie, dopiero teraz jestem w stanie w ogóle zrozumieć, o co chodzi w tym zdaniu. To zdanie wydaje się bardzo proste i rzeczywiście takie jest. Kiedy czytamy, jest proste, ale trudniej jest żyć w taki sposób. Pan Bóg w moim życiu niejednokrotnie dał odczuć głód, może niekoniecznie głód żywnościowy, ale na pewno głód miłości. Ale teraz widzę, że to wszystko miało sens i choć przez bardzo długi okres było trudno mi to przyjąć, to kiedy to przyjęłam, to teraz widzę, że gdyby nie te utrapienia, które mnie spotkały, nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem teraz. Prawdopodobnie nie miałabym mojego obecnego męża, dziecka. I w swoim życiu nieraz denerwowałam się na Pana Boga, dlaczego to mnie spotykają jakieś doświadczenia. Ale właśnie On przychodzi w odpowiedzi, że chciał mi dać poznać, że nie tylko tymi moimi rzeczami i sprawami, o które zabiegam, żyję. Że jest coś więcej. Ktoś, od kogo to wszystko się zaczęło, dzięki któremu to życie ma sens, dzięki któremu każdy mój dzień ma jakąś logikę. I dzięki tej relacji z Bogiem, którą mam, jestem w stanie przechodzić łatwiej przez jakieś trudności, które mnie spotykają cały czas, bo to nie jest tak, że odkąd ja jestem w tej relacji, to nagle wszystko mnie omija, bo to wszystko wciąż jest dookoła, tak naprawdę każdego dnia. Dzieją się jakieś poważniejsze lub jakieś mniej trudne sprawy. Ale dzięki temu, że idę przez to życie z Bogiem, wiem, bo już się przekonałam o tym wiele razy, że jeżeli dzieją się teraz jakieś trudności, to nie podchodzę już do nich w ten sposób, dlaczego ja, tylko zadaję sobie zawsze, za każdym razem z tyłu głowy to pytanie, co Bóg chce mi przez to powiedzieć. I często śmiejemy się z Gabrysiem, że właśnie jak coś się stanie, to zadajemy sobie pytanie, co Bóg chciał Ci przez to powiedzieć. To jest już bardzo często się z tego śmiejemy, bo tak naprawdę cały czas zadajemy sobie to pytanie. No ale właśnie dzięki temu jakoś łatwiej jest nam funkcjonować, żyć, bo widzimy, że ta trudność, którą mamy na dany moment, to faktycznie za każdym razem nam pokazywała i pokazuje cały czas, że ona dzieje się po coś. Po to, żebym zrozumiała coś, czego jeszcze nie rozumiem. Żebym stawiła czoła jakimś nowym wyzwaniom, czasem trudnym, czasem takim, które już się w życiu pojawiły, ale je odpychałam i one wracają. Ale widzę, że właśnie wracają dlatego, że Pan Bóg mówi, że pokazuje mi, Julita, daję Ci tę trudność jeszcze raz, bo jeżeli przez nią przejdziesz, to zobaczysz, że otworzy się przed Tobą życie, którego jeszcze nie zaznałaś, bo jesteś w tej trudności, w tym grzechu, w tej słabości, w tym krzyżu uwikłana. I to jest niesamowite, jak Pan Bóg z wielu śmierci już mnie wyzwolił. I to tylko dlatego, że że się nie bałam. Że pomimo, że coś było bardzo trudne, to wiedziałam, że kiedy jestem z nim, to nic takiego wybiegającego w przyszłości nie może mi się stać. Że nawet jeżeli tu i teraz ja mam podjąć to wyzwanie, może spotkać się z kimś twarzą w twarz, aby rozwiązać jakiś problem, którego nie chcę, to wiem, że to przyniesie naprawdę spokój w moim życiu. I pięknym takim doświadczeniem, którym tutaj mogę się podzielić na drodze wiary, było dla mnie jakiś czas temu, była dla mnie rozmowa z siostrą ze wspólnoty, której syn na jakąś chwilę zboczył z tej drogi z Bogiem. I ona modliła się o trudne doświadczenia dla niego. Powiedziała, że tylko wtedy będzie mógł zobaczyć, że to droga z Bogiem daje prawdziwe i wspaniałe życie. I zastanawialiśmy się z Gabrysiem, jaką mamą trzeba być, żeby modlić się o trudne doświadczenia dla swojego dziecka. Jaką niezwykłą wiarę trzeba mieć, żeby modlić się o coś takiego dla swojego dziecka, gdzie mówi się, że każda matka chce dla swojego dziecka dobra, ale właśnie to jest to dobro. I ta rozmowa z nią była dla mnie świadectwem naprawdę głębokiej wiary, bo dziecko robiło coś wbrew niej, a ona przez swoją relację z Bogiem była tak bardzo spokojna o to, co się z nim stanie. Ona mi powiedziała, że ja wiem, że on w końcu zrozumie, tylko trudno jest mi patrzeć na to, co dzieje się teraz, ale wiem, że wszystko będzie dobrze, bo wiem, że cały czas Bóg go pilnuje.
Cała ma nadzieja tylko w Tobie. Jak niemowlę u swej mamy, tak kołyszesz moją duszę. Łaty spokój we mnie zaprowadzasz. Cała ma nadzieja tylko w Tobie.
Czytanie z Księgi Barucha. Gdybyś chodził po drodze Bożej, mieszkałbyś w pokoju na wieki. Naucz się, gdzie jest mądrość, gdzie jest siła i rozum, a poznasz równocześnie, gdzie jest długie i szczęśliwe życie, gdzie jest światłość dla oczu i pokój. Lecz któż znalazł jej miejsce lub kto wszedł do jej skarbców? Gdzież są zwierzchnicy narodów i panujący nad zwierzętami ziemi? Ci, co igrają z ptakami powietrznymi? Ci, co gromadzą srebro i złoto, w którym ludzie złożyli ufność, a nie ma końca w nabywaniu tych rzeczy. Którzy obrabiają srebro, trudzą się tak, że prawie nie kończy się ich praca. Zniknęli i do Szeolu zstąpili, a inni stanęli na ich miejsce. Młodsi ujrzeli światło i zamieszkali na ziemi, ale drogi mądrości nie pojęli, nie poznali jej ścieżek, ani jej nie uchwycili. A synowie ich od drogi swej daleko odeszli. I tutaj bardzo krótko. To pierwsze zdanie to jest dla mnie taki szachmat. Gdybyś chodził po drodze Bożej, mieszkałbyś w pokoju na wieki. No i tutaj jest chyba wszystko. Wszystko, z czym mogę się utożsamić, bo doświadczam tego zawsze, kiedy jestem na drodze Bożej. Wtedy, kiedy jestem, kiedy nią kroczę, to żyję w pokoju. Żyję w miłości do samej siebie, do męża, do dziecka i do innych wokół. Bardzo wymowny jest ten fragment, szczególnie to zdanie, nie ma końca nabywaniu tych rzeczy. Tak naprawdę nie będę mówiła tutaj o innych, ale widząc na podstawie swojego życia, to faktycznie nie ma końca nabywania różnych rzeczy materialnych. Nie wiem, może nie wszyscy tak mają, ale ja akurat tak mam, że ja cały czas coś chcę, cały czas coś potrzebuję. Cały czas chciałabym upiększać mieszkanie, albo jak nie mieszkanie, to kupić jakieś ubranie. Jak nie ubranie, to jakieś kosmetyki. Jak nie kosmetyki, to komuś sprawić prezent. Jak nie, no po prostu jest tego mnóstwo i to faktycznie się nie kończy. Dalej jest napisane, trudzą się tak, że prawie nie kończy się ich praca. Już nie pamiętam kto, ale ktoś kiedyś mi powiedział, że pracy i tak nie przerobisz. Daj sobie wolne, bo pracy i tak nie przerobisz. I rzeczywiście tak jest. Nieważne ile byśmy pracowali, to zawsze będzie coś, co jeszcze możemy zrobić. Zawsze możemy się jeszcze wykształcić w jakiś sposób. Zawsze możemy pójść jeszcze do jakiejś innej, lepszej pracy. Tak samo w domu, chociażby kiedy sprzątamy, zawsze możemy posprzątać więcej, zrobić coś bardziej. A tak naprawdę nigdy nie będziemy w stanie przerobić wszystkiego. Zawsze będzie coś. Coś do posprzątania, coś do odrobienia, coś do kupienia. Po prostu zawsze będzie coś. No i właśnie dalej czytamy, że zniknęli do Szeolu, wstąpili, a inni stanęli na ich miejsce. I tutaj można sobie zadać pytanie, czy te srebra i ta praca, czy to wszystko jest naprawdę aż tak ważne, czy to jest najważniejsze. Na nasze miejsca, na naszym miejscu i tak stanie kiedyś ktoś. Patrząc na swoje życie i też świadectwa osób, których znamy prywatnie, ale też takich, których nie znamy, widzimy, że to naprawdę jest tak, że są pewne rzeczy w życiu, które są ulotne. I uważam, że warto rozwijać swoje pasje, umiejętności, bo przecież po to Bóg dał nam talenty, żebyśmy w nich wzrastali. Ale ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że zauważyłam w swoim życiu, że żyję wtedy, kiedy te rzeczy nie są, nie wiem, czy powiem tutaj zrozumiale, ale że one nie są przedmiotem mojego życia. Że to nie od mojego talentu, od mojej umiejętności, od tego, ile posiadam, zaczyna się moje życie, tylko zaczyna się od czegoś, od kogoś innego. Zaczyna się od Boga, a to wszystko, co się dzieje po drodze, to są właśnie takie przystanki na drodze mojego życia, które Pan Bóg mi daje. Czytanie z pierwszego listu do Koryntian. Lecz wy starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. To zdanie odnosi się do wcześniejszego fragmentu, który mówi o tym, że jest wiele darów Ducha Świętego. Niektórzy mają dar języków, inni dar prorokowania, jeszcze inni uzdrawiania i tak dalej. I tutaj chciałabym się odnieść do tego, co mówiłam na samym początku. Tematem naszej dzisiejszej audycji jest droga. Widzę, że życie z Bogiem to jest droga. To jest nieustanne odkrywanie Go, często na nowo w tych samych fragmentach w kontekście Pisma Świętego. Ale to jest właśnie piękne, że to, co tutaj słyszymy, żebyśmy starali się o większe, o te kolejne dary i wtedy zobaczymy jeszcze te doskonalsze drogi. No i po raz kolejny mam wrażenie, że o każdym fragmencie, o którym mówię, to właśnie odnoszę się do swojego życia i mówię, że o tym mogę zaświadczyć, no ale naprawdę mogę o tym zaświadczyć po raz kolejny, że ta moja droga mojego życia jest doskonalsza. Tylko dzięki temu, że jest z Panem Bogiem. Ale to jest dla mnie naprawdę piękne, że ja go mogę odkrywać w różnych miejscach. I wiem, że warto o to się starać, o to walczyć i nie zaprzestawać, bo kiedy będziemy zgłębiać Boga, to życie będzie doskonalsze, piękniejsze. I ci, którzy mnie rozumieją, myślę, że się ze mną zgodzą, że jak już się go odkryje, to chce się go odkrywać jeszcze więcej. I też kiedy wraca się do tych miejsc, w których się go nie widziało, to jest niesamowite, jak teraz, kiedy go się zna, widzi się, jakie on przynosi owoce, jak obfituje w życiu i że ta droga z nim się nie kończy. Z Ewangelii według świętego Jana: odpowiedział im więc Jezus: jeszcze przez krótki czas przebywa wśród was światłość. Chodźcie, dopóki macie światłość, aby was ciemność nie ogarnęła. A kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie. Dopóki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości. To powiedział Jezus i odszedł i ukrył się przed nimi. Już mówiliśmy to pewnie nieraz w naszych audycjach, ale razem z Gabrysiem należymy do wspólnoty neokatechumenalnej. Teraz w Kaliszu, wcześniej kiedy mieszkaliśmy w Łodzi, no to należeliśmy do wspólnoty w Łodzi. I kiedy przeczytałam ten fragment, od razu przypomniałam sobie słowa naszego katechisty z Łodzi, który powiedział, że chrześcijanin 3 dni bez słowa umiera. I wtedy jeszcze byłam na początku tej drogi, więc do końca nie mogłam stwierdzić, czy faktycznie tak jest. Szybko przekonałam się na własnej skórze, że tak naprawdę jest. Znajomi, z którymi rozmawiamy, a którzy nie są na tej drodze neokatechumenalnej, często dziwią się i mówią, że to jest za dużo, że jak można wygospodarować czas, jeszcze mając rodzinę, żeby do tej wspólnoty uczęszczać tak często. Bo tak tylko w wielkim skrócie powiem, że spotykamy się 2 razy w tygodniu, zwykle. Czasem zdarza się też, że 3. Ale to życie we wspólnocie nauczyło mnie tego, że to, co powiedział nasz katechista, to on chyba nie miał racji, bo bo widzę po samej sobie, że życie bez słowa, nawet jeden dzień, to jest błądzenie w ciemności. Nieraz zdarzyło się, że byliśmy na jakiejś Eucharystii bądź na liturgii i ktoś z braci mnie zdenerwował. Weszłam do auta i już zaczęłam na niego psioczyć. I po chwilę mówię: Gabryś, na przykład katechista mówił, że 3 dni, a ja tutaj po prostu nawet nie minęło 5 minut. Nie minęło 5 minut i ja znowu jestem w ciemności. Więc bardzo, bardzo utożsamiam się z tym fragmentem i jest on jak najbardziej prawdziwy. Ale właśnie zachęca mnie i przypomina mi o tym, żeby no dokładnie, dopóki mam w sobie światłość, to być w tej światłości, żeby mnie ciemność nie ogarnęła. A kiedy mnie ta ciemność ogarnie, to żeby jak najszybciej wracać do tej światłości. A każdy z nas wie, że życie w ciemności nie jest najciekawsze. Kiedy jest światłość, wszystko widzimy. Kiedy jest ciemność, nic nie widzimy. Z reguły myślę, że też bardziej wolimy, kiedy, przynajmniej ja tak mam, że kiedy jest słońce, to mój mąż już wie, że będzie dobry dzień, kiedy wróci z pracy, a kiedy dzień był ponury, to już wie, że jak wróci, to ja już będę na niego krzyczała. Bo faktycznie tak jest, że... Bo faktycznie mam coś takiego, że kiedy jest słońce, to od razu mam więcej takiej witalności, energii do życia, a kiedy jest ponury dzień, to... No to jest ciężko, to ja jestem jednym wielkim smutkiem. A dzisiaj Bóg przychodzi do mnie z tym słowem, żeby być w tej światłości. Cały czas.
Cała ma nadzieja tylko w Tobie. Jak niemowlę u swej mamy, tak kołyszesz moją duszę. Łatwy spokój we mnie zaprowadzasz. Cała ma nadzieja tylko w Tobie.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał: cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu: ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: cóż takiego? Odpowiedzieli mu: to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. A jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali, a myśmy się spodziewali, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak. Po tym wszystkim dziś już 3 dzień, jak to się stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: o nierozumni! Jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał się, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień już się nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali go, lecz on zniknął im z oczu i mówili nawzajem do siebie: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Bardzo długi fragment przeczytałem, ale bardzo go kocham. Z wielu rzeczy. Pierwsze to postawa Jezusa jest niesamowita tutaj. jaki on jest naprawdę cierpliwy do nas. Jak ten Kleofas mówi mu tak, ty chyba jesteś jedyny, który nie wie, co się stało. On jest chyba jedyny, który wie właśnie, Kleofas. Ale tak całkiem serio, bardzo dotykają mnie te słowa. A myśmy się spodziewali, ile razy ja mówię sobie takie. A ja się spodziewałem, że to małżeństwo będzie wyglądało tak, że to życie będzie wyglądało tak, że ja będę wszystko wiedział, miał pieniądze, że nie będę musiał o nic prosić, o nic się martwić, że tak będzie wyglądało moje życie, bo tak sobie zaplanowałem i ty, Panie Boże, powinieneś ten mój plan realizować. Tak jak tutaj trochę. Oni chcieli wielkiego wojownika, wyzwalacza Izraela, a te rzeczy ich przeraziły i te oczy właśnie ich są na uwięzi, że oni nie widzą. Mimo, że on z nimi był tak blisko, był obok nich i z nimi rozmawiał, to oni go naprawdę nie dostrzegali. Ja też to mam, że przez to, że ja tkwię w tych swoich planach i wyobrażeniach, o których tak często już tutaj mówię, to naprawdę mi ten Chrystus znika. A kiedy on się objawia w Eucharystii, czy to na wspólnocie, czy w normalnej tej Eucharystii, która jest taka jak każda inna, można tak powiedzieć na pierwszy rzut oka, ale wyjątkowa, to wtedy patrzę na ten tydzień, kiedy jestem w sobotę wieczorem czy w niedzielę w kościele, to patrzę na ten tydzień i mówię, czy moje serce naprawdę nie widziałem, nie pałało, nie widziałem tam działania Pana Boga w tej rozmowie z żoną, w tym zamartwianiu się o pracę, w tej trudnej relacji z drugim człowiekiem. Chrystus jest tak blisko, a można tak naprawdę żyć cały czas w Jego planie fizycznie, ale duchowo i serce mieć zamknięte. Oni usłyszeli o tym, że Jezus zmartwychwstał. Że dzieje się tak, jak On powiedział. Powinni się po prostu cieszyć, a oni odchodzą. Idą do Emaus. Niesamowite jest to, że nawet wtedy Chrystus po prostu idzie. Idzie, objaśnia, jest cierpliwy i się nie narzuca. Chciał iść dalej. To oni Go przymusili. Nareszcie. I On wtedy zostaje. I nie robi czegoś zupełnie niesamowitego, tak jak ja pewnie często oczekuję, żeby zrobić jakiś wielki przewrót w moim życiu, tylko właśnie w tej Eucharystii, w tych sakramentach, w tym swoim słowie, które mi daje, które działa, obiektywnie działa, tak ostatnio powiedział prezbiter Mateusz, którego też można w sumie usłyszeć w radiu, że Słowo Boże jest obiektywne, ono działa. To nie jest, ja nie jestem takim mocarzem, że ja mogę postanowić, że Słowo mnie nie dotknie. Ono już coś robi, tą moją skałę kruszy i Chrystus właśnie nie w niczym niesamowitym, jakimś czymś zupełnie odklejonym od rzeczywistości, tylko w tej Eucharystii, w tym łamaniu chleba daje się poznać, że zobacz, jestem cały czas przy Tobie. Nawet jak spodziewałeś się czegoś innego, jak znowu narzekasz, jestem, idę, wracaj, ja chcę wracać. I tradycyjnie, to by było na tyle, proszę Państwa. To był bardzo ciekawy odcinek dla mnie, szczególnie do nagrywania, ponieważ to też pokazuje bardzo mocno, jak piękne jest małżeństwo. Spodziewałem się, że inaczej będzie wyglądało nagrywanie tego odcinka, ale dzisiaj nasza córeczka Helenka zaskakuje nas. Fajnie też patrzeć na to, jak ona się rozwija przez nagrywanie tych audycji. Ona też jest na drodze. I dzisiaj moja żona wspaniała, tak Pan Bóg ją poprowadził, że mogła tak naprawdę przejąć tę audycję i podzielić się z Państwem swoimi przemyśleniami, też jaką drogę robi z nią Pan Bóg, a ja tak naprawdę zajmowałem się, byłem łóżkiem do naszej córeczki, ponieważ Helenka postanowiła, że dzisiaj pierwszy raz od wielu miesięcy chce spać na tacie. Dziękujemy Państwu za dzisiaj, zapraszamy za miesiąc, jak zawsze mówili do Państwa
Julita
i Gabriel Maryniaczyk. Do zobaczenia, do usłyszenia z Panem Bogiem. Pa!
Cała ma nadzieja tylko w Tobie. Jak niemowlę u swej mamy, tak kołyszesz moją duszę. Łaty spokój we mnie zaprowadzasz.
Nadzieja zawieść nie może.
Cała ma nadzieja tylko w Tobie.
Szukaj ratunku w Słowie.